Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Za nami Europejski Tydzień Testowania, Wykrywania HIV, a 1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS. To dobra okazja, by porozmawiać o profilaktyce. W Szlachetnym Zdrowiu naszymi gośćmi są dziś prezes Stowarzyszenia Faros Iwona Grzesiuk, wiceprezes Dagmara Przekop oraz Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia Faros. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W ubiegłym roku odnotowaliśmy w Polsce ponury rekord 2879 nowo wykrytych zakażeń HIV. Czy HIV wciąż jest zagrożeniem? Może być epidemią?
Myślimy, że tak. Z tego względu, że od 85 roku, gdy wykryto pierwszy przypadek w Polsce, ta liczba zakażeń cały czas rośnie. A najbardziej zatrważające jest to, że tak naprawdę teraz, gdy mamy wszystkie środki, aby tym zakażeniom zapobiec, te zakażenia jakby rosną z roku na rok.
I na dodatek nie jest to temat tabu i możemy dokładnie mówić, jakich sytuacji ryzykownych dotyczy, w których możemy się znaleźć, żeby być zakażonym. A jednak jest coraz więcej tych przypadków. Dlaczego?
No tak, znamy drogi zakażenia, wiemy, jak się zabezpieczać, jaka jest profilaktyka w postaci chociażby prezerwatyw, czy też prepu, czyli profilaktyka przedekspozycyjna. No ale z tego nie do końca korzystamy. W sensie tych zakażeń jest więcej z różnych względów. W sensie ludzie szybko żyją, szybko się poznają, są migracje z krajów, gdzie te zakażenia są w większej ilości, ale to też idzie w parze ze słabą jednak nomen omen edukacją seksualną w tym kraju. I te wszystkie czynniki się składają na to, że tych zakażeń jest dużo więcej. No i też przez to, że jest lepsza diagnostyka, bo jednak jak przez to, że zakażeń jest więcej, no to znaczy, że ludzie się więcej testują, bo mają gdzie.
No ale też tak naprawdę, tak jak mówisz tutaj, ta słaba edukacja i prowadzi do tego, że ludzie się nie badają, bo jeżeli mamy te wszystkie narzędzia w postaci testów, w postaci wiedzy, którą możemy znaleźć w internecie, w postaci zabezpieczenia takiego jak prezerwatywy czy PrEP, a ludzie tak naprawdę dalej się zakażają, no to gdzie jest problem? Tak naprawdę problem jest w tym, że nie wiemy o tym, że można się przetestować, że można się zabezpieczyć, że można bezpiecznie poznać partnera, partnerkę i mieć bezpieczne zachowania. Więc
a jak wielu osób dotyka ta choroba? Kogo dotyczy?
Ona tak naprawdę dotyczy wszystkich osób. HIV nie wybiera.
Bo na przestrzeni dekad to się zmieniło.
Na przestrzeni dekad zmieniło się może troszkę myślenie, bo rzeczywiście na początku epidemii najbardziej...
Myślałam, że tylko panów dotyczy. Głównie.
Głównie panów? Nie. Nie. To też w zależności w jakiej części świata jesteśmy. Jeżeli chodzi o Polskę, to wykrywalność rzeczywiście w najwięcej osób zakażonych to są mężczyźni, co nie znaczy, że tylko to ich dotyczy, bo paradoksalnie większe ryzyko zakażenia ma kobieta w kontakcie heteroseksualnym ze względu na budowę anatomiczną. Także kobieta łatwiej tego wirusa absorbuje niż mężczyzna. Więc kobiety są jak najbardziej narażone. Tutaj ani płeć, ani żadna inna zmienna nie chroni przed HIV. I myślę, że ludzie się nie badają również przez dyskryminację osób zakażonych. Często jest myślenie, nie pójdę się tam przebadać, bo to wstyd, bo będę oceniany źle jako margines społeczny, jako patologia, jako ktoś gorszy. A tak naprawdę HIV dotyczy wszystkich grup społecznych.
A wiekowych?
Wiekowych również. Najwięcej zakażonych jest obecnie w grupie osób 30-40-latków. Na drugim miejscu 20-30-latków.
A jeszcze bym chciała nadmienić, że jest bardzo dużo zakażeń wśród nastolatków, o czym też się nie mówi. Bo myśli się, że jeżeli ktoś jest w wieku, nie wiem, 15-16 lat, no to taka osoba nie może się zakazić. Tak naprawdę ludzie rozpoczynają współżycie i bardzo często nie wiedzą, gdzie szukać informacji i też myślą, że jeżeli ktoś jest z dobrego domu albo jest fajnym kolegą, fajną koleżanką, to tej osoby ten problem nie dotyczy. Także tak jak tutaj koleżanka Iwona powiedziała, dotyczy każdej grupy wiekowej i każda grupa powinna być zaopiekowana poprzez edukację, czyli od najmłodszych lat, ale też i powinno się trafiać do seniorów, bo grupa 30-40, tak, no to jest grupa, w której odnotowuje się najwięcej zakażeń, aczkolwiek też te grupy młodsze i starsze są narażone na zakażenie tak samo jak te grupy 30-40.
I pamiętajmy, że nie dotyczy to tylko kontaktów seksualnych, bo w wielu różnych miejscach możemy się zakazić HIV.
Znaczy tak naprawdę poza kontaktami seksualnymi są jeszcze dwie drogi zakażenia. Najrzadsza to jest, że zakażona mama może przekazać wirusa swojemu dziecku w czasie ciąży, porodu bądź karmienia piersią. Ale to są na szczęście już jednostkowe sytuacje w naszym kraju, chociaż tak naprawdę w ogóle nie powinny się zdarzać, bo każda kobieta w ciąży powinna dwa razy mieć test w kierunku HIV. I trzecią drogą jest droga krwiopochodna, czyli zakażenia przez krew.
I tutaj jest właśnie wiele różnych sytuacji. Kosmetyczka, tatuaże.
Tu możemy mówić. Tak.
Dentysta. No takie są mity, a nie fakty?
Nie, nie, to jest fakt, to jest prawda, tylko że to są marginalne przypadki, bo żeby zakażyć się taką krwią, to na przykład, nie wiem, idąc do fryzjera, fryzjerki, kosmetyczki, kosmetyka i tak dalej, no to... No, ktoś by musiał świeżą krew zostawić na narzędziu, ona musiałaby być widoczna gołym okiem i zaraz ta krew musiała się przenieść do naszego organizmu. Rzadko kto kiedy używa narzędzi, kiedy widzi tam krew. To już naprawdę tak bardzo, bardzo rzadko. No,
czyli przenieśmy to jednak to bardziej... w mity. Do tej szuflady z mitami.
Żeby ludzie nie bali się korzystać
HCV
z usług medycznych.
Na przykład, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C, no, już szybciej można złapać przy takich...
A co chroni przed zakażeniem HIV? Bo jest mit, że są jakieś leki.
Jakby to nie jest mit, tak? Bo jeżeli mamy też profilaktykę poekspozycyjną, czyli jeżeli jest jakiś wypadek czy przykra sytuacja typu na przykład gwałt, można się zgłosić do szpitala zakaźnego i tam otrzyma się leczenie, które powoduje to, że wirus się nie rozwija. Przyjmuje się je przez 28 dni, tak, i do zakażenia nie dochodzi. Także w szczególnych wypadkach można skorzystać właśnie z takich leków.
Ale w momencie, kiedy byliśmy w jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji, tak. A nie tak, że na zapas biorę szczepionkę.
Jeżeli chodzi o leczenie tutaj poekspozycyjne...
Zaraz, jest szczepionka?
No, można powiedzieć, że tak. Znaczy oficjalnie nie, bo trwają badania.
Badania są
ale są testowo, osoby przyjmują szczepionki. Takie badania są prowadzone. Także już jesteśmy na tym etapie i w tym miejscu świata i czasu przestrzeni,
że możemy się
mówić,
na zawsze pozbyć
że
HIV.
Niedługo...
Jest nadzieja.
Tak,
że w ciągu najbliższych lat,
że będzie ta
tak się szacuje, no do 10 lat. No to może krótko, szybko, może
to
nie.
To jest skomplikowane z tą szczepionką, bo tam się szybko zmienia.
Znaczy no oficjalnie tej szczepionki nie ma. Natomiast są bardzo dobre leki również w zastrzykach, które powodują to, że HIV się nie rozwija, że pacjent leczony skutecznie, czyli regularnie przyjmuje jedną tabletkę dziennie, bądź przyjmuje dwa zastrzyki raz na dwa miesiące, osiąga tak zwaną niewykrywalną wiremię, czyli poziom wirusa jest na tyle niski, że nie robi żadnej szkody w organizmie i co więcej, taka osoba skutecznie leczona nie jest w stanie przenieść wirusa na inne osoby, czyli jest niezakażalna.
Czyli jakie jest życie osoby z HIV? Jeżeli chodzi o przyjmowanie leków, to nie jest aż tak uciążliwe.
No to życie takie jest takie samo jak każdego z nas. Mi się wydaje,
choroba
że jeżeli...
Choroba przewlekła.
Jeżeli największym problemem jest problem natury takiej psychologicznej, żeby gdzieś to sobie w głowie ułożyć, żeby też inni nie dyskryminowali tej osoby. Bo jeżeli ktoś przyjmuje codziennie nie wiem, metforminę, bo ma cukrzycę, no to jakoś ta osoba się nie czuje jakoś tak źle. No oczywiście pilnuje diety, różnych zachowań, alkohol, papierosy, octy, tak, żeby te życie z tą chorobą przewlekłą było jak najlepsze. Ale przy HIV no, najważniejsze mi się wydaje, że jest to tutaj ten problem natury psychologicznej.
Nie, no nie to samo leczenie. Wspomnieli państwo, że takie osoby są dyskryminowane w środowisku, napiętnowane.
Właśnie to siedzi w naszej naturze, w sensie, że proszę sobie
my sami
wyobrazić.
Możemy siebie napiętnować, tak. Jeżeli jesteśmy
taka
zakażeni.
Taka autostygmatyzacja
HIV-em.
Też jest
bardzo często.
Częsta na przykład też wśród dzieci bywały takie przypadki, że gdy się dowiadywały, bo też są właśnie te zakażania wertykalne z matki na dziecko. I gdy dzieci się dowiadywały, że żyją z wirusem, no to potrafiły odmówić przyjmowania leków. Także to naprawdę, a skąd dziecko wie o tym, że ten HIV jest tak straszny? No ktoś dookoła musiał sobie robić z tego żarty w klasie. Może ktoś dorosły gdzieś w internecie przeczytał jakiś artykuł, który mówi o tym straszne rzeczy. Więc
tak wciąż jest wielka obawa, że będąc nawet w towarzystwie osoby z HIV, to może to przejść na nas. Czy faktycznie osoba zakażona zagraża w cudzysłowie otoczeniu?
Absolutnie nie. Może funkcjonować, robić zwykłe rzeczy na co dzień, pić z jednej szklanki.
I mówmy to głośno.
Tak. Może korzystać z tego samego basenu, z tej samej toalety. Może się przytulać, całować. Jakby kontakt z innymi wydzielinami niż wydzieliny seksualne i krew jest bezpieczna. Czyli można wymieniać między sobą ślinę, pot.
Można się razem pocić na siłowni.
Tak, jak najbardziej.
Spać w jednej pościeli. Także tutaj też takie codzienne życie nie powinno sprawiać problemu.
A życie intymne?
Jeżeli osoba jest leczona i tak jak Iwona mówiła, niewykrywalna, czyli przyjmuje leki, no to jak najbardziej. Są pary przecież, w których jedna osoba jest HIV dodatnia, a druga jest HIV ujemna i żyją. I ta druga osoba jest bezpieczna i też nie będzie zakażona. Mogą mieć zdrowe potomstwo.
No właśnie, czy osoby z HIV mogą planować założenie rodziny? W sensie, czy będą mieć taką stuprocentową gwarancję, że ich dzieci urodzą się zdrowe bez tego HIV?
Jak najbardziej tak. Osoby z HIV, jeżeli są leczone, nie przenoszą wirusa ani na swojego partnera bądź partnerkę, a tym bardziej na swoje dzieci. Więc te rodziny funkcjonują zupełnie normalnie. I mogą tak mieć zdrowe dzieci, normalnie pracują, uczestniczą w życiu społecznym. Tylko właśnie jest problem często z przyznaniem się do tego, że w tej rodzinie jest HIV.
Tylko smutne jest to, że w 2023 roku urodziło się 6 niemowląt z HIV, gdzie do tej pory to był jeden przypadek, zero przypadków. 2023 i 2022 rok to jest 6 niemowląt urodzonych.
Bo można było te dzieci uratować przed tym zakażeniem.
Także jest bardzo duży problem, bo oczywiście my mówimy tutaj dobrze, jeżeli chodzi o życiu, tak, z HIV. Osoby, które wiedzą, żyją normalnie, ale jakby też chcemy, żeby był taki wydźwięk naszej rozmowy, że trzeba się badać i jeżeli możemy się uchronić przed zakażeniem, to badajmy się i róbmy wszystko, żeby do tego zakażenia nie doszło.
Dobrze, a jeśli obawiamy się, że byliśmy w sytuacji, że mogliśmy zarazić się HIV, to jakie mamy opcje?
Przede wszystkim możemy przyjść do
PKD. I czy czas nagli?
I się przetestować. Nawet jak czas nagli, no to i tak taki test nam nic nie da.
Ale farmakologiczna profilaktyka poekspozycyjna.
Inna sprawa.
To w jakim czasie możemy z tego skorzystać?
No jak najszybciej, najlepiej w ciągu kilku godzin do 48. Im więcej czasu upływa, to ta profilaktyka jest procentowo, spada jej skuteczność. Są też przypadki, że taki PEP, czyli profilaktyka poekspozycyjna, jest przyjmowana do 72 godzin. To tak.
Ale do kogo się zgłaszamy? Do lekarza rodzinnego?
Do szpitala.
zakaźnego.
Do zakaźnego. Jedziemy, mówimy o sytuacji i te sytuacje, tak jak wcześniej Dagmara powiedziała, jak są takie ekstremalne, wchodzą w fazie kryminalnej, czyli jakiś gwałt, tego typu rzeczy, jakieś tam pobicia, czy specjalne, jakieś tam, nie wiem, zaatakowanie kogoś igłą, czy coś takiego, czyli powypadkowe, to tak, to są takie, leki są za darmo.
I każdy oddział zakaźny nimi dysponuje?
Znaczy, oddział zakaźny, jeżeli chodzi o Białystok, jest to szpital zakaźny przy ulicy Żurawiej i tam jest oddział specjalistyczny dla osób z HIV-AIDS. Jest poradnia i tam zawsze dyżuruje lekarz, więc trzeba do tej poradni się udać i powiedzieć, co się wydarzyło. Lekarz po wysłuchaniu pacjenta decyduje, czy taka profilaktyka jest zasadna. Więc to zawsze decyduje lekarz po wywiadzie z pacjentem.
A gdzie możemy przetestować się na HIV?
U nas możemy się przetestować.
Czyli?
Czyli w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w przychodni na ulicy Bema 2.
Zapraszamy.
Mamy swoje biuro na poziomie minus 1. Jaki numer? 011. Tak, jesteśmy tam czynni głównie w poniedziałki, środy i piątki. Ostatnio byliśmy czynni codziennie w związku z tym Europejskim Tygodniem Testowania, ale mamy jeszcze taki bonus dla mieszkańców województwa podlaskiego, Białegostoku, no i nie tylko.
Bo Europejski Tydzień Testowania zakończył się wczoraj, a bonus będzie trwał.
Do końca grudnia. Czyli codziennie w dni robocze będziemy do końca grudnia otwarci. W tych samych godzinach, czyli od godziny 15 do 17.30.
A jak się przygotować na taki test?
Nie trzeba się przygotowywać.
Nie trzeba być na czczo.
Nie trzeba być na czczo, nie trzeba właśnie tam, nie wiem, wypijać 3 litry wody wcześniej. Po prostu trzeba przyjść, nie trzeba się nawet umawiać, chociaż ostatnio mamy dużo klientów, ale jesteśmy w stanie wszystkich obrobić, że tak powiem, czyli wszystkich przetestować. No i oprócz HIV to wykonujemy testy z jednej próbki krwi. Możemy też sprawdzić, czy nie ma wirusa HCV, czy kiły.
A to też bardzo ważne badania i skoro byliśmy w różnych niebezpiecznych sytuacjach, to warto i to wykluczyć. A czy każdy powinien zrobić taki test w kierunku HIV?
Oczywiście, że tak. W sensie jest chyba bardzo mało osób, które na przykład, nie wiem, nie uprawiały seksu nigdy, albo że uprawiały ten seks, ale tylko z jedną osobą i nie mieli przed sobą żadnych partnerów, partnerek innych, tak? No ale być może ktoś, nie wiem, ratował kogoś podczas wypadku samochodowego i też była taka krew. No są różne sytuacje. No na pewno w przypadku HCV to każdy totalnie musi zrobić taki test przynajmniej raz w życiu.
My absolutnie nie odmawiamy każdemu. Każda osoba, która się do nas zgłosi, mniej lub bardziej zasadnie, takie testy zostaną na pewno wykonane. Ważny też jest czas wykonania, bo jest tak zwane okienko serologiczne. I jeżeli chodzi o HIV, jest to 6 tygodni od ostatniej ryzykownej sytuacji. Jeżeli chodzi o HCV i kiła, jest to 12 tygodni. Czyli test pokazuje nam całe nasze życie, oprócz ostatnich właśnie tych tygodni, więc my też o tym informujemy, rozmawiamy na temat tych sytuacji ryzykownych, kiedy to miało miejsce, co się wydarzyło. Podczas rozmowy też staramy się obniżyć lęk u klienta, wyjaśnić jakieś newralgiczne sprawy, odpowiedzieć na pytania, więc jesteśmy taką osobą, której brakuje w zwykłym laboratorium, która po prostu przyjmuje krew i nic nie tłumaczy. My jesteśmy po to, żeby z pacjentem, z klientem być i go wspierać.
W tym roku Europejski Tydzień Testowania przebiegał pod hasłem Mój Pierwszy Raz. Do kogo była ta kampania?
Znaczy, to jest kampania Krajowego Centrum do Spraw AIDS i ona dotyczy właśnie wszystkich. W sensie Mój Pierwszy Raz to jest takie nawiązanie
do
seksu,
ludzi.
Tak? Ale przecież tutaj mój pierwszy raz, później jak ta kampania się rozwinęła, ten teaser się rozwinął, to chodziło o to, że mój pierwszy raz test zrobiłem, tak. Czy zrobiłem.
A warto robić tym... raz na jakiś czas.
Tak. Tak, bo też chcemy powiedzieć o tym, że tylko według, jak się szacuje, no to, że tylko 10% aktywnych seksualnie Polaków wykonało kiedykolwiek test. Także ten mój pierwszy raz, mi się wydaje, że ta kampania też bardzo pasuje do tego, że dużo ludzi tak naprawdę wykona po raz pierwszy raz ten test. I to nie są osoby młode, bardzo często są to osoby też starsze, w naszym wieku jeszcze starsze, także też to będzie dla nich pierwszy raz.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania zrobiliśmy taką mini kampanię za 0 zł, do której zaprosiliśmy osoby zaangażowane społecznie, które wysyłały nam filmiki, zachęcały do tego testowania, mówiły, kim są. I tak w naszej grupie znalazła się na przykład Justyna Sołowiej, która jest seksuolożką, Darek Szada-Bożyszkowski, który jest reżyserem, Alicja Łebkowska-Gołaś, która jest posłanką na Sejm, Ewelina Szoda, która jest wokalistką zespołu DOC, czy Lex Chomczyk ze Stowarzyszenia Tęczowy Białystok, Mariusz Sokołowski, dyrektor szkoły, Alessia Di Donato, szefowa kuchni, Krzysztof Szubzda, satyryk i reżyser, Katarzyna Paszkiewicz-Janoszka, psycholożka, Andrzej Bajgus, czy Iwona Grzesiuk z naszego stowarzyszenia. I tym właśnie chcieliśmy pokazać, że to, w sensie testowanie na HIV, HCV czy kiłę jest kierowane do bardzo szerokiej grupy, że tutaj nie ma tych stereotypów, w sensie, że nie powinny one być, nie powinny w nas siedzieć, ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak to jest jednak w nas, w ludziach, w społeczeństwie zakorzenione, w sensie te stereotypy, że one się pojawiły w latach 80. jako też były tak na początku nazwane przez dosyć krótki czas jako choroba dotykająca homoseksualnych mężczyzn. I to dalej do roku 2024 niestety w nas siedzi, a tak być nie powinno. No i tak wpadliśmy na taką mini kampanię, za to dziękujemy tym osobom, które zdecydowały się dla nas nagrać.
Takie kampanie mają nam uświadamiać, że nie ma grup ryzyka, są natomiast ryzykowne zachowania i sytuacje, które mogą prowadzić do zakażenia HIV. Dodam, że adresy punktów diagnostyczno-konsultacyjnych, gdzie anonimowo i bezpłatnie możemy przetestować się w kierunku HIV, są na przykład na stronach aids.gov.pl czy leczhiv.pl. A o zagrożeniach związanych z HIV i jak im przeciwdziałać mówili dziś prezes Stowarzyszenia Pharos Iwona Grzesiuk, wiceprezes Dagmara Przekop oraz Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia Pharos. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy uprzejmie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.